Tadeusz Borowski, opowiadania. Tadeusz Borowski jest jednym z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Tych, którzy II wojnę światową przeżyli, a zarazem tych, którzy dali świadectwo swego doświadczenia. Młody poeta trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w kwietniu 1943 roku. Celowo dał się aresztować gestapo, by połączyć się ze swoją narzeczoną Marią, która dostała się w ręce hitlerowców dzień wcześniej, kiedy próbując zdobyć dokumenty dla koleżanki z getta, wpadła w tak zwany kocioł, pułapkę zastawioną przez Niemców w mieszkaniu kontaktowym. Tadeusz, szukając ukochanej, nie zawahał się zapukać w owe feralne drzwi i niczym mityczny Orfeusz podążył za swą Eurydyką do piekła. Oboje bowiem zostali skazani na uwięzienie w obozie koncentracyjnym. Pobyt w lagrze okazał się dla Borowskiego traumatyczny i zaważył na całym jego życiu. Po wyzwoleniu obozu oświęcimskiego pisarz przebywał jeszcze kilka miesięcy w obozie dla DP-sów, z angielskiego displaced persons, czyli osób przemieszczonych, w Monachium. Po jego opuszczeniu napisał 4 opowiadania oraz słowniczek określeń oświęcimskich, które weszły w skład tomu zbiorowego zatytułowanego Byliśmy w Oświęcimiu, wydanego w 1946 roku. Utwory Borowskiego nie stanowiły jednak osobistego pamiętnika, ile próbę opisu mechanizmu funkcjonowania obozu koncentracyjnego. Pierwsze obozowe opowiadania pisarz uzupełnił wkrótce o szereg innych, które w 1947 roku zostały wydane pod tytułem Pożegnanie z Marią. Najwcześniejszy utwór U nas w Auschwitzu stanowi rekonstrukcję 7 listów do narzeczonej, jakie Borowskiemu udało się przemycić na oddział kobiecy. W korespondencji tej więzień podobozu Birkenau zdaje relacje z pobytu w obozie Auschwitz podczas kursu dla sanitariuszy. List Zwierzenie, z definicji subiektywny, zawiera osąd rzeczywistości obozowej, wynikający, jak to określił Czesław Miłosz, z pasji etycznej będącej przejawem zawiedzionej miłości do świata i ludzi, a także intelektualne poszukiwania formuły dla obozu jawiącego się państwem totalitarnym, wielkim biznesem czy też fabryką śmierci.
Gdyby opadły ściany baraków, tysiące ludzi zbitych, stłamszonych na pryczach, zawisłoby w powietrzu. Byłby to widok wstrętniejszy niż średniowieczne obrazy sądów ostatecznych. Najbardziej wstrząsa człowiekiem widok drugiego człowieka śpiącego na swoim kawałku buksy. Miejsca, które musi zajmować, bo ma ciało. Ciało wykorzystali jak się da. Wytatuowali na nim numer, żeby zaoszczędzić obroży. Dali tyle snu w nocy, żeby człowiek mógł pracować i tyle czasu w dzień, aby zjadł. I jedzenia tyle, żeby bezproduktywnie nie zdechł. Jedno jest tylko miejsce do życia. Kawałek pryczy. Reszta należy do obozu. Do państwa. Ale ani ten kawałek miejsca, ani koszula, ani łopata nie jest twoja. Zachorujesz. Odbiorą ci wszystko. Ubranie, czapkę, przemycony szalik, chusteczkę do nosa. Jak umrzesz, wyrwą ci złote zęby, już poprzednio zapisane w księgi obozu. Spalą. Popiołem wysypią pola albo osuszą stawy. Co prawda marnotrawią przy spalaniu tyle tłuszczu, tyle kości, tyle mięsa, tyle ciepła. Ale gdzie indziej robią z ludzi mydło, ze skóry ludzkiej abażury, z kości ozdoby. Kto wie, może na eksport dla Murzynów, których kiedyś podbiją? Pracujemy pod ziemią i na ziemi, pod dachem i na deszczu, przy łopacie, loże, kilofie i łomie. Nosimy wory z cementem, układamy cegły, tory kolejowe, grodzimy grunta, depczemy ziemię. Zakładamy podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji. Teraz dopiero poznałem cenę starożytności. Jaką potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi. Ile krwi musiało spłynąć na rzymskie drogi, wały graniczne i budowle miasta. Ta starożytność, która była olbrzymim koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole. Ta starożytność, która była olbrzymim koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi wolnych przeciw niewolnikom. Pamiętasz, jak lubiłem Platona? Gdzieś wiem, że kłamał, bo w rzeczach ziemskich nie odbija się ideał, ale leży ciężka, krwawa praca człowieka. To myśmy budowali piramidy, rwali marmur na świątynie i kamienie na drogi imperialne. To myśmy wiosłowali na galerach i ciągnęli sochy, a oni pisali dialogi i dramaty i usprawiedliwiali ojczyznami swoje intrygi. Walczyli o granice i demokrację. Myśmy byli brudni i umierali naprawdę. Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby. Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.
Opowiadania obozowe autorstwa Tadeusza Borowskiego wzbudziły wiele kontrowersji wśród czytelników. Ich poetyka, przyjęta perspektywa narracji różniły się od większości publikowanych w tym czasie świadectw. Autor nie szuka wyjaśnień dla doświadczeń obozowych w porządku transcendentnym. Stroni od patosu, martyrologii, nie gloryfikuje cierpienia. Wreszcie nie pisze bezosobowo, przyjmując wobec czytelnika pozycję moralizatorską. Tego rodzaju perspektywy Borowski uznał za fałszywą. Uważał, że świadkowie powinni pisać w pierwszej osobie, zdając sprawę z tego, w jaki sposób przeżyli obóz. I tym gestem wziąć na siebie część odpowiedzialności za zło rzeczywistości, choćby nie byli jego bezpośrednimi sprawcami. Oczekiwał w takich świadectwach wyznania win konformizmu, zaniechania, zobojętnienia na zło i cierpienie, braku sprzeciwu wobec jego mechanizmów. Borowski, chcąc ukazać obóz z perspektywy wewnętrznej, tworzy w swoich opowiadaniach kreację narratora Wora Baitera Tatka. Wyposaża go w rys własnej biografii i jednocześnie czyni z niego postać uosabiającą mentalność ukształtowaną przez obóz, swoisty symbol kondycji więźnia, człowieka zlagrowanego, przystosowanego do realiów kacetu. Kreuje go jako dobrze umocowanego w hierarchii obozowej, której kryteria stanowią spryt, umiejętność organizacji, na przykład jedzenia poza przyznanymi porcjami, przywileje wynikające z pełnionych funkcji, a także, wydaje się, obojętność wobec cierpienia innych. Wraz z Tatkiem zstępujemy do piekła, ale nie ma ono patronatu szatańskiego, lecz ludzkie oblicze, a kręgi piekielne zastępuje topografia fabryki uprzemysłowionej śmierci.
Gdybym ci powiedział wtedy, gdy tańczyliśmy we dwoje w małym pokoiku o pomarańczowym świetle, słuchaj, masz milion ludzi, albo dwa, albo 3 miliony. Zabij ich tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Nawet oni. Uwięź 500 tysięcy, złam ich solidarność, poszczuj człowieka na człowieka i... Przecież miałabyś mnie za szalonego i kto wie, czy nie przerwalibyśmy tańca. Ale pewnie tak bym nie powiedział, nawet gdybym znał obóz, bo nie zmąciłbym nastroju. A tu? Patrz. Najpierw jedna wiejska stodoła pomalowana na biało i tuszą w niej ludzi. Potem 4 większe budynki, 20 tysięcy jak nic. Bez czarów, bez trucizn, bez hipnozy. Paru ludzi kierujących ruchem, żeby tłoku nie było i ludzie płyną jak woda z kranu. Za odkręceniem kurka dzieje się to wśród anemicznych drzew zadymionego lasku. Zwykłe ciężarowe samochody podwożą ludzi. Wracają jak na taśmie i znów podwożą. Bez czar, bez trucizn, bez hipnozy. Jakże to jest, że nikt nie krzyknie, nie plunie w twarz, nie rzuci się na pierś. Zdejmujemy czapkę przed esmanami wracającymi spod lasu. Jak wyczytają, idziemy z nimi na śmierć. I tkniemy na deszczu. Zabierają nam najbliższych. Widzisz? To mistyka. Oto jest dziwne opętanie człowieka przez człowieka. Oto jest dzika bierność, której nic nie przełamie. A jedyna broń to nasza liczba, której komory nie pomieszczą.
Andrzej Werner, badacz prozy lagrowej Borowskiego, wymienia kilka czynników, które w obozie koncentracyjnym degradują ludzi do statusu przedmiotów. Jest to między innymi zaprowadzony przez władze obozu terror, nieustanne zagrożenie śmiercią, głód i, paradoksalnie, nadzieja na przeżycie. Więźniowie traktowani jak przedmioty zaczynają się zachowywać niczym one. Narrator opowiadań obnaża mechanizmy, które pogrążają ludzi w obojętności wobec siebie. Wszak akt buntu oznacza ryzyko utraty życia lub pomniejszenie szans na przeżycie. Wprawdzie w opowiadaniach znajdziemy również przykłady heroicznych postaw, ale są one bardzo rzadkie. Co ciekawe, Borowski przedstawia konsekwencje uprzedmiotowienia więźniów także dla ich oprawców. Oni sami, zawiadując zbrodniczym systemem, ulegają reifikacji, godząc się na rolę trybików doskonałej machinerii zagłady. Anonimowi, zredukowani do swych funkcji niemieccy SS-mani, jawią się jako nieludzkie automaty. Przygląda się temu w opowiadaniu zatytułowanym Proszę Państwa do gazu narrator Tadek, który dzięki swoim znajomościom przyłącza się do komanda Kanada, pracującego przy rozładunku transportu do obozu i udaje się na osławioną rampę, dokąd przybywają nowi więźniowie. Piekło, którego stanie się świadkiem, przekroczy granice jego psychicznej odporności.
Już się opróżniły wagony. Chudy, ospowaty S-man spokojnie zagląda do środka. Kiwa głową z niesmakiem. Ogarnia nas spojrzeniem i wskazuje wnętrze. Rein! Oczyścić! Wskakuje się do środka. Porozrzucane po kątach, wśród kału ludzkiego i pogubionych zegarków leżą poduszone, podeptane niemowlęta. Nagie potworki o ogromnych głowach i wydętych brzuchach. Wynosi się je jak kurczaki, trzymając po parę w jednej garści. Nie nieś ich na auto, oddaj kobietom. Mówi zapalając papierosa S-man. Zapalniczka mu się zacięła. Jest nią bardzo zaaferowany. Bierzcie te niemowlęta na litość boską. Wybucham, bo kobiety z przerażeniem uciekają ode mnie, wtulając głowy w ramiona. Dziwnie niepotrzebnie pada imię Boga, bo kobiety z dziećmi idą na auto wszystkie, nie ma wyjątku. Wszyscy wiemy dobrze, co to znaczy i patrzymy na siebie z nienawiścią i przerażeniem. Co, brać nie chcecie? Powiedział jakby ze zdziwieniem i wyrzutem ospowaty S-man i począł odpinać rewolwer. Nie trzeba strzelać, ja wezmę. Siwa, wysoka pani wzięła ode mnie niemowlęta i przez chwilę patrzyła mi prosto w oczy. Dziecko, dziecko, szepnęła uśmiechając się. Odeszła, potykając się na żwirze. Oparłem się o ściany wagonu, byłem bardzo zmęczony. Ktoś szarpie mnie za rękę, chodź, dam ci się napić, wyglądasz jakbyś miał żygać. En avant, pod szyny, chodź. Patrzę, twarz ta skacze mi przed oczyma, rozpływa się, miesza się olbrzymia, przezroczysta z drzewami, nieruchomymi, nie wiadomo dlaczego czarnymi, z przelewającym się tłumem. Mrugam ostro powiekami. Auri, słuchaj. Auri, czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Czemu się głupio pytasz? Widzisz, przyjacielu? Wzbiera we mnie zupełnie niezrozumiała złość na tych ludzi, że przez nich muszę tu być. Nie współczuję im wcale, że idą do gazu, żeby się ziemia pod nimi wszystkimi rozstąpiła. Rzuciłbym się na nich z pięściami. Przecież to jest patologiczne. Chyba. Nie mogę zrozumieć. Och, wprost przeciwnie. To normalne, przewidziane i obliczone. Męczy cię rampa, buntujesz się, a złość najłatwiej wyładować na słabszym. Pożądane jest nawet, żeby się wyładował. To tak na chłopski rozum, compris? Mówi nieco ironicznie Francuz, wygodnie układając się pod szynami. Patrz na Greków, ci umieją korzystać. Żrą wszystko, co im pod rękę wlizie. Przy mnie zjadł jeden słoik marmolady. Bydło. Jutro połowa z nich zdechnie na sraczkę. Bydło?
Ty też byłeś głodny.
Bydło. Powtarzam zawzięcie. Zamykam oczy, słyszę krzyki, czuję drżenie ziemi i parne powietrze na powiekach. W gardle zupełnie sucho.
W jakim języku to powiedzieć? O bezradności słowa. Czytelnika tej prozy musi uderzyć lapidarność języka narracji, surowość relacji osiągnięta przez eliminację komentarza i introspekcji na korzyść rejestracji, reakcji filozoficznych i werbalnych, co zwie się techniką behawioralną. Opowiadania lagrowe Tadeusza Borowskiego wydają się wyrazem poszukiwania nowego języka, który sprosta doświadczeniu przekraczającemu ludzką miarę. Co on jednak oznacza? Czy jest językiem na miarę człowieka zlagrowanego, który utracił wewnętrzne życie? Obrazem martwej duszy? Ekspresją obawy przed nadmiarem słów, który osłabi sens? A może wycofaniem się w milczenie? Części krytyków poetyka tych opowiadań dała asumpt do oskarżenia pisarza o nihilizm, cyniczne odrzucenie wszystkich wartości, moralny relatywizm. Inni jednak bronili twórczych decyzji Borowskiego, które według nich dyktowane były etyczną wrażliwością. Wskazywali, iż za naturalistycznym opisem kryje się rozpacz autora, będąca wyrazem zawodu światem czy reakcją na bankructwo humanistycznych wartości. Pozornie sucha relacja bezwzględnie obnaża perfidię systemu, jaki stanowił obóz. Narrator nie komentuje, nie nazywa, nie moralizuje, pozostawia przestrzeń na zderzenie przeżyć czytelnika z nagą rzeczywistością lagru. Paradoksalnie jego wyciszenie rezonuje w duszy odbiorcy, wprowadzonego do wnętrza obozu, nieomal krzykiem. Miłość, oczywiście, że miłość, albo nie ma nadziei. Prologiem opowiadań lagrowych jest opowiadanie tytułowe zbioru Pożegnanie z Marią, ukazujące codzienną rzeczywistość okupowanej Warszawy. Niczym tragedia grecka. Ciąży ku finałowi, a jest nim ostateczne spojrzenie tatka na kredowo-białą twarz Marii, wywożonej do obozu wraz z innymi przypadkowymi ofiarami ulicznej łapanki oraz przepowiednia śmierci ukochanej. Jednak właściwe tytułowe pożegnanie odbywa się wcześniej, podczas ostatniego spotkania kochanków. W intymnej atmosferze małego pokoiku, w kręgu miękkiego światła lampy, zakochani rozmawiają o poezji. Ta subtelna, w poetyckim tonie utrzymana rozmowa, gdy zza okna wdziera się widok spalonego domu i złowróżbny łoskot szyn pod ciężarem ciągnącego na front pociągu, wydawać się może egzaltowana, niestosowna. Ale kontrast ten uwydatnia, co wojna, ta swoista apokalipsa odbiera człowiekowi. Pożegnanie z Marią okazuje się rozstaniem z pięknem, poezją i miłością. Czy można opuścić piekło? Tadeusz Borowski przełamał fatalizm mitu i ocalił swoją Eurydykę, wydaje się, w ostatniej chwili. Gdy udało mu się odnaleźć Marię w obozie kobiecym, była w złym stanie fizycznym i psychicznym. Spotkanie z narzeczonym pomogło jej odzyskać siły. Oboje przeżyli obóz. Tuśka, jak pieszczotliwie nazywał ją Tadeusz, dożyła nawet sędziwej starości. Antycypacja śmierci ukochanej w opowiadaniu Pożegnanie z Marią jest jednym z wielu tropów pozostawionych przez autora na dowód, iż proza obozowa, choć zanurzona w prawdziwych wydarzeniach, oprawiona w reportażową stylistykę, jest dziełem fikcji literackiej, a nie autobiografią. Narzeczeni, rozdzieleni w momencie ewakuacji obozu, odnaleźli się przez Czerwony Krzyż. Maria znalazła się w Szwecji. Niechętnie myślała o podróży do Polski. Tadeusz zaś nie wyobrażał sobie pozostania na emigracji. Wymiana korespondencji utwierdziła jednak Marię w przekonaniu, że jej narzeczony przeżywa głęboki kryzys i zdecydowała się na powrót do kraju. Tym razem to ona podążyła za swoim Orfeuszem, ale nie zdołała wyprowadzić go z piekła. On nosił już je w sobie. Topos Katabazy, zejścia do podziemi, inauguruje literatura antyczna. Odyseusz schodzi do podziemi i otrzymuje krzepiącą wieść, że powróci do domu. Eneasz rozpoznaje w Hadesie swoje przeznaczenie. Zstąpienie do otchłani przynosi wiedzę, buduje dojrzałość, konstytuuje tożsamość. W Współczesne realizacje tego toposu, traktując je jako egzystencjalną metaforę, ukazują bezwzględną stronę tego przeżycia, którą stanowi konfrontacja z nagim złem. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, jądro ciemności Józefa Konrada i wreszcie pożegnanie z Marią odsłaniają najgłębszą ciemność ludzkiej natury. Ciężar tego traumatycznego doświadczenia będzie przygniatał Borowskiego do końca życia. Najpierw pchnie zawiedzionego idealistę w zaangażowanie na rzecz nowego ustroju, które miast przywrócić poczucie sensu, wniosło w jego życie jeszcze większy zamęt i przysporzyło rozczarowań. Potem przywiedzie go do Kresu. Poeta targnie się na swoje życie w 1951 roku. Ma wtedy 29 lat. Tragedii nie zapobiegły narodziny dziecka, jego i Marii, z którą założył rodzinę. Po co sięgać po dzieła Borowskiego dziś? By zdobyć wiedzę, która boli, ale od której dojrzały człowiek nie może odwrócić wzroku. Pisarz pozostawił przecież jedno z najbardziej wstrząsających świadectw przeżyć obozowych. Tadeusz Drewnowski, wybitny badacz jego twórczości, stwierdził, że pisarz na swój sposób odczytał napis na bramie obozu. Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Dokonał w nim wielkiej pracy myślowej, starając się przeniknąć, czym jest obóz. To banalne zło zgotowane przez ludzi, będące wytworem człowieczej cywilizacji. Pozostaje przewodnikiem dla tych, którzy chcą zrozumieć genezę totalitaryzmu. Mechanizmy, które odbierają człowiekowi jego godność i skalę krzywdy nazistowskiego terroru. Czytali Przemysław Tajkowski i Małgorzata Pruchnik-Hołka. Scenariusz Iwona Łapińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty opowiadań U nas w Auschwitzu i Proszę Państwa do gazu Tadeusza Borowskiego.